Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Od Siewierza jechał wóz.
Dziś siadamy ponownie do naszego wycieczkowego autokaru z sympatycznym panem Zbyszkiem i odbędziemy kolejną wycieczkę po środkowej jurze krakowsko-częstochowskiej. Urocza miejscowość Siewierz ma średniowieczną metrykę. Istniała już w XII wieku. Nazwa pochodzi od nieistniejącego obecnie w języku polskim rzeczownika Siewior, oznaczającego północ. Do końca XV wieku nazwa miasta brzmiała właśnie w taki sposób. Określała zapewne miejsce położone na północ od innego obiektu geograficznego. A od 1889 roku jest już znana nazwa miasta Siewierz. Już w XII wieku Siewierz był obsadą targową, a od początku XIII wieku siedzibą kasztelani. Kodeks dyplomatyczny małopolski odnotowuje dwa łacińskie dokumenty z 1232 roku oraz 1252, w którym wymieniani są kasztelanowie siewierscy Jaksa oraz Wladimirus. Początkowo ośrodek grodowy znajdował się na południowy zachód od dzisiejszego miasta i zlokalizowany był wokół romańskiego kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Prawdopodobnie po najazdach mongolskich został przeniesiony w miejsce łatwiejsze do obrony. W drugiej połowie XIII wieku Siewierz uzyskał prawa miejskie. Wytyczono wówczas rynek będący dziś głównym centrum miasta. W XIV wieku książęta bytomscy wznieśli lub zainicjowali budowę murowanego zamku. 30 grudnia 1443 roku biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki wykupił księstwo siewierskie wraz z zamkiem od zadłużonego księcia cieszyńskiego Wacława I. Po kilkuletnim sporze z innymi książętami śląskimi biskupi krakowscy na mocy dokumentu księcia cieszyńskiego Wacława I przyjęli świecki tytuł książąt siewierskich, a księstwo siewierskie stało się prawie niezależnym organizmem politycznym z własnym wojskiem, sejmem, monetą, surowym sądem i szlachtą. Zamek zaczął pełnić rolę administracyjnej i politycznej siedziby księstwa siewierskiego. Miasto stało się stolicą świeckiego księstwa feudalnego, rządzonego przez biskupów krakowskich. Leżało w granicach korony Królestwa Polskiego i należało do diecezji krakowskiej. Od 1484 roku biskup krakowski Jan Rzeszowski zaczął używać tytułu księcia siewierskiego. Biskup Piotr Tomicki około 1530 roku kazał rozebrać gotycki stołb, a materiał z niego posłużył do budowy nowych mieszkalnych skrzydeł zamku w części zachodniej i reprezentacyjnego budynku południowego. Nadało to kompleksowi charakter renesansowej rezydencji z dziedzińcem otoczonym drewnianymi gankami. Kolejne prace polegające na przedłużeniu i nadbudowie budynku zachodniego prowadzili kolejni biskupi. Pod koniec XVIII wieku Sejm Wielki zlikwidował księstwo siewierskie, wcielając je do Rzeczypospolitej, a w tym samym roku, w 1790, książę biskup Felix Paweł Turski opuścił oficjalnie zamek w Siewierzu. Od początku istnienia miejscowości rozwijała się w niej gospodarka, handel oraz metalurgia. W XII wieku w okolicy Siewierza odnotowana została kopalnia srebra, a w XIV wieku zanotowane zostały w okolicy dwie kuźnice. Ich ślady pozostały w nazewnictwie sąsiadujących wsi – Kuźnica Świętojańska oraz Kuźnica Sulikowska. Wytapiano tutaj żelazo. W XIV wieku w mieście odnotowano cechy rzemieślnicze, z których największy był cech piwowarski. Piwowarnicy w XVIII wieku mieli tu 18 browarów i znaczną część swojej produkcji eksportowali na Śląsk. W mieście funkcjonowały wówczas tartak oraz folusz. Również w XIX wieku w miejscowości rozwijał się handel oraz przemysł. W mieście na brukowanym rynku co 2 tygodnie odbywały się targi. Działał zakład wyrobów kamieniarsko-glinianych oraz fabryka kafli. Funkcjonowały również 2 zajazdy. Pod koniec XIX wieku, po odebraniu praw miejskich przez rosyjskiego zaborcę, miejscowość zaczęła nabierać charakteru wiejskiego, co utrzymywało się do połowy XX wieku. W okresie powojennym miejscowość miała charakter rolniczy, a całą produkcją rolną zajmowała się większość mieszkańców. A w latach 60. XX wieku w Siewierzu powstały drobne zakłady produkcyjne. Dzisiaj miasto stanowi ośrodek turystyczny leżący w zapleczu aglomeracji górnośląskiej. Zachowane zabytki to barokowe kościoły datowane od XVI do XVII wieku, a zwłaszcza ruiny gotyckiego zamku książąt śląskich, a następnie biskupów krakowskich. W 1575 roku książę, biskup Franciszek Krasiński umocnił zamek, przystosowując go do korzystania z broni palnej. Dodany został dodatkowy mur zewnętrzny, zaś przestrzeń pomiędzy nim a bryłą zamku wypełniono ziemią. Stworzyło to taras artyleryjski, który otrzymał w wyposażeniu 10 dział. Brama została wzmocniona ciekawym barbakanem. Mury oblewała fosa i wody czarnej przemszy. W czasie potopu szwedzkiego księstwo siewierskie nominalnie pozostawało neutralnie, jednak na zamku przebywały oddziały hetmana Stefana Czarnieckiego, co skłoniło Szwedów do zajęcia zamku. W 1790 roku Sejm Wielki zlikwidował księstwo siewierskie, wcielając je do Rzeczypospolitej, a opuszczony przez księcia biskupa Feliksa Pawła Turskiego zamek od tamtej pory popada w ruinę. Jeszcze w czasie wojen napoleońskich był wykorzystywany militarnie. Jednak od 1807 roku przez cały XIX wiek pozostał niezamieszkany.
Pójdę tam, gdzie serca biją równiej, gdzie zegary tracą rytm. Tam, gdzie można śmiać się w niepogodę, gdzie słońce świeci dłużej. Kiedy wstajesz lewą nogą, o nie martw się, może jutro już pójdziesz tam. Kiedy wstajesz lewą nogą, o nie martw się, może jutro już pójdziesz tam.
Z zabytków koniecznie trzeba zobaczyć pozostałości zamku. Z dawnej świetności zamku pozostało niewiele. W latach 50. i 70. XX wieku rozpoczęto prowadzone z przerwami prace mające na celu zabezpieczenie budowli. Wznowiono je pod koniec XX wieku, zmierzając do zachowania zamku w stanie tzw. trwałej ruiny. Z historycznych elementów zachowały się w pełni wsparte trójskokowymi przyporami zewnętrzne mury skrzydeł mieszkalnych, 2 pełne fragmenty ścian skrzydeł mieszkalnych od strony dziedzińca, baszta nad bramą główną, barbakan, fragmenty oryginalnej kamieniarki oraz XVI-wiecznych murów obronnych. Jedynym do tej pory zrekonstruowanym, największym elementem zamku jest fragment przyziemia skrzydła wschodniego. Zwiedzanie w zamku wraz z wejściem na wieżę widokową udostępniane są nieodpłatnie. Niebywałą atrakcją turystyczną jest most zwodzony, uruchamiany dla zorganizowanych grup wycieczkowych, odrestaurowana piwnica zamkowa, stałą ekspozycją archeologiczną oraz inne atrakcje na dziedzińcu. Poza sezonem, od października do kwietnia, zamek może być udostępniony w zależności od panujących warunków atmosferycznych.
Może jutro już pójdziesz tam.
Obok miasta na wzgórku zachował się romański kościół świętego Jana Chrzciciela w Siewierzu z pierwszej połowy XII wieku. Według Jana Długosza datowany na 1144 rok, doskonale widoczny na wzgórku z drogi krajowej nr 91. Jest to jeden z najstarszych kościołów w Polsce. Do XV wieku kościół parafialny, później filialny, obecnie pełni funkcję kaplicy cmentarnej. Budowla jest niewielka, mierzy 6 na 9 metrów z piękną apsydą od strony wschodniej. Zbudowany prawdopodobnie w 1144 roku, inne źródła mówią, że w 1164 roku, wzniesiony z fundacji Piotra Dunina Własta, fundatora 70 kościołów. Kościół wykonany z kamienia ciosanego w stylu romańskim ze sklepieniem burgundzkim, co dowodzi temu, że powstał najpóźniej w XII wieku. Należy do najstarszych świątyń w Polsce. Obok rotundy świętego Mikołaja na Górze Zamkowej w Cieszynie jest jednym z najstarszych zabytków architektury polskiej. W kościele tym odbył się 6 lipca 1233 roku synod biskupów polskich. Pierwotnie gród siewierski był zlokalizowany wokół kościoła, jednak prawdopodobnie po najazdach mongolskich został przeniesiony w miejsce dzisiejszego terenu zamku biskupiego w Siewierzu. W nieznanym czasie budowla uległa pożarowi, co doprowadziło do zapadnięcia się sklepienia i nadwyrężenia ścian. W takim to stanie stał do 1639 roku, kiedy to nieznany fundator objął obręczą żelazną mury i wsparł je przyporami. Pokrył je dachem, ale zamiast sklepienia dał płaski sufit oraz dobudował kruchtę. Kościół od podłogi do szczytu dachu ma niewiele ponad 13 metrów. Posiada wąskie, podobne do szczelnic okna o szerokości 15 cm i wysokości 145 cm. Takie wymiary okien oraz jedyne małe drzwi wskazują na obronny charakter budowli, w której ludność drewnianego grodu mogła się schronić w czasie najazdu. W latach 50. XX wieku kościółek przebudowano, przywracając go do pierwotnego stanu, usunięto przypory, pokryto dach gontem, przywrócono należny sufit. A w 1993 roku przeprowadzono remont dachu, kładąc nowe poszycie z podwójnych gontów. Kościół posiada półkolistą apsydę. W niej fragmenty dwuwarstwowej polichromii romańskiej z XII wieku z słabo czytelnymi scenami figuralnymi świętych. Ślady malowideł widoczne są również na zewnętrznej północnej ścianie, a na zachodniej widoczne są pozostałości empory. Do wnętrza świątyni prowadzi uskokowy portal, zamknięty półkoliście z prostokątnym otworem wejściowym. Kultura ludowa jest ważną częścią kultury ziemi siewierskiej. Jest spuścizną po przodkach i dziedzictwem, które ma historyczne znaczenie w życiu społeczności lokalnej. Jest bogactwem różnorodności i piękna. Przejawia się ona m.in. w muzyce, tańcu, śpiewie, poezji, zwyczajach i obrzędach, które nadal są kultywowane przez mieszkańców gminy Siewierz. Przy ulicy Kościuszki 5 jest Izba Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu. Powołana została do życia w 2005 roku i mieści się w zabytkowym dworku z XVIII wieku na historycznym trakcie Księstwa Siewierskiego. Stanowi ogólnodostępne dobro kultury, której zadaniem jest kultywowanie i propagowanie dziejów ziemi siewierskiej. W izbie znajduje się blisko 2000 eksponatów, obejmujących rzemiosło dawne, zabytki archeologiczne, prace malarskie, rzeźbę, rękodzieło artystyczne oraz makieta Zamku Siewierskiego odzwierciedlająca jego stan z końca XVIII wieku. Jest również makieta XVI-wiecznego ratusza miejskiego. Izba prowadzi sprzedaż pamiątek oraz publikacji książkowych. W trakcie zwiedzania można uzyskać odbitki ozdobnych pieczęci izby i Zamku Siewierskiego. Na Rynku Siewierskim na tydzień przed świętami wielkanocnymi odbywa się jarmark wielkanocny, gdzie przedsiębiorcy oferują produkty spożywcze, tradycyjne wędliny, wypieki, warzywa, soki, owoce, miody, nalewki, browary rzemieślnicze oferują swoje wyroby. Jest również wiele innych produktów tradycyjnych, ekologicznych, regionalnych, a przede wszystkim smacznych i wyjątkowych. Jarmark oczywiście uświetniają występy zespołów regionalnych. Myślę, że warto to mieć na uwadze. Czy w tym roku odbędzie się jarmark? Tego jeszcze nie wiem, ale jest to ciekawa regionalna atrakcja. Przez Siewierz przebiega południowa obwodnica miasta w ciągu drogi krajowej nr 78, która z dwupoziomowym skrzyżowaniem łączy się z drogą krajową nr 91. Kilka kilometrów na południe od Siewierza, w miejscowości Podwarpie, droga krajowa 91 łączy się z drogą ekspresową S1, która biegnie do zlokalizowanego w Pyrzowicach węzła z autostradą A1 oraz Śląskiego Lotniska Cywilnego. Z Siewierza drogą krajową nr 78 jedziemy naszym autokarem w kierunku centrum Zawiercia. Przejeżdżamy przez miasto i skręcamy w prawo w kierunku Olkusza. Przez miejscowość Fugasówka dojeżdżamy do jednej z największych atrakcji na Jurze, do zamku Ogrodzieniec.
Zaczynasz wędrówkę, idziesz przed siebie, wskazują ci drogę. Gwiazdy na niebie, splątane są drogi, nie widać ich końca, w dali horyzont błyszczy od słońca. A ziemia się toczy, idzie za tobą, ty idziesz wraz z nią wymyśloną drogą.
Zamek, a właściwie ruiny zamku, są w mieście Ogrodzieniec w dzielnicy Podzamcze. O zamku za chwilę. Ogrodzieniec ma niecałe 4,5 tysiąca mieszkańców. Miasto położone jest na obrzeżach Zagłębia Dąbrowskiego, w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, na granicy dwóch mezoregionów, Wyżyny Częstochowskiej i Obniżenia Górnej Warty. Początki miasta sięgają prawdopodobnie XI wieku. Rozwijało się tu grodzisko rolników, myśliwych i smolarzy. W 1245 roku Ogrodzieniec został najechany przez Tatarów, którzy spalili miasto i zamek. Po najeździe drewniany dotąd zamek został odbudowany z kamienia. Pierwsze zapiski historyczne o Ogrodzieńcu pochodzą z połowy XIV wieku. Pod koniec XIII wieku wybudowano w mieście zajazd. Położenie Ogrodzieńca sprzyjało rozwojowi handlu, którym przeważnie trudnili się Żydzi. W XIII i XIV wieku w puszczach ogrodzienieckich organizowano polowania na grubą zwierzynę. Pod rokiem 1385 Jan Długosz notuje podczaszego krakowskiego Wołodka z Ogrodzieńca. Potem miejscowość należała do mieszczan krakowskich, Salomonowiczów, a później Pileckich z Herbuleliwa i ponownie przeszła w ręce Włodków. W 1540 roku dobra grodzieńskie odkupił od nich burgrabia i żupnik chęciński Jan Bonner, który około 1540 roku przekazał majątek kasztelanowi sądeckiemu Sewerynowi Bonnerowi. Następnie stało się miasto własnością marszałka wielkiego koronnego Jana Firleja, który pojął za żonę Bonnerównę. W pierwszej połowie XVII wieku właścicielem miasta był Mikołaj Firlej. W 1651 roku kościół został zmieniony na zbór braci polskich. W 1669 roku Firlej sprzedaje za 260 tysięcy złotych kasztelanowi krakowskiemu Stanisławowi Warszyckiemu wsie i domina Ogrodzieniec, Bydlin, Włodkowice, Kromołów, Zawiercie wraz z górami srebrnymi obok Olkusza. Warszycki po uzyskaniu zamku Ogrodzieniec częściowo odbudował go ze zniszczeń po potopie szwedzkim, podobnie jak również miasta i wsie należące do jego posiadłości. W 1784 roku król Polski Stanisław August na prośbę właściciela Tomasza Jaklińskiego nadał Ogrodzieńcowi przywilej na organizację 12 jarmarków rocznie. Po ostatnim rozbiorze Polski Ogrodzieniec był w zaborze pruskim, a od 1815 roku w zaborze rosyjskim w Królestwie Polskim. W latach 30. XIX wieku w miejscowości znajdowały się 102 domy zamieszkałe przez 780 mieszkańców. 40 lat później były tu 162 domy, w tym 26 murowanych i około 1000 mieszkańców. 8 października 1939 roku ziemię ogrodzieniecką wcielono do III Rzeszy. Podczas okupacji hitlerowskiej planowano zniemczenie nazwy miejscowości na Bronnerburg od właścicieli Bonnerów, ale zmiana ta nigdy nie weszła w życie. Przemysł stanowił ważną dziedzinę w gospodarce miejscowości. Był to ośrodek produkcji cegieł i materiałów budowlanych. Działała tu do końca 1999 roku cementownia Wiek, jeden z największych zakładów w rejonie. Drugim ważnym budynkiem przemysłowym była fabryka Izolacja Ogrodzieniec, produkująca materiały ociepleniowe z wykorzystaniem azbestu. Zamknięto ją w 1998 roku. Ogrodzieniec to ważny ośrodek turystyczny leżący na szlaku Orlich Gniazd. Przez centrum miasta przebiega niebieski szlak Warowni Jurajskich. Miejscowość nie obejmuje terenu zamku Ogrodzieniec, który znajduje się niedaleko w Podzamczu.
Ciągniesz za sobą swój los zaklęty, twe nogi ciągle potrzebują zachęty, by mogły cię unieść czym dalej, czym prędzej, byś mógł zobaczyć jak najwięcej. A ziemia się toczy, idzie za tobą, ty idziesz wraz.
Zamek Ogrodzieniec to największa warownia wyżyny krakowsko-częstochowskiej, a także bez wątpienia jeden z największych zamków w Polsce. Znajduje się na Górze Janowskiego, w środkowej części wyżyny. Majestatycznym ruinom malowniczości dodają fantazyjne formy skalne, z wykorzystaniem których postawiono mury budowli. Zamek jest łatwo dostępny komunikacyjnie. Obok przebiega czerwony szlak, szlak Orlich Gniazd. Początki architektury obronnej w Podzamczu sięgają czasów Bolesława Krzywoustego, kiedy to na skalistym wzniesieniu góry Birów powstał obronny gród, obsadzony drużyną strzegącą granic przed najazdami książąt czeskich. Zamiast tej budowli zniszczonej w czasie walk Łokietka o tron krakowski, w połowie XIV wieku Kazimierz Wielki zbudował na Górze Janowskiego gotycki zamek, który Władysław Jagiełło w 1386 roku darował Włodkowi z Harbinowic z herbu Sulima. Warownia wielokrotnie przechodziła z rąk do rąk, by w pierwszej połowie XVI wieku znaleźć się w rękach rodu Bonnerów, należącego do najbogatszych i najbardziej wpływowych w ówczesnej Polsce. Z inicjatywy Seweryna Bonnera w latach 1530-1545 zamek przebudowany został na wspaniałą budowlę w stylu renesansu. Ambitni właściciele wzorowali się w swych planach na Zamku Wawelskim, urządzając w rezultacie z wielkim przepychem jedną z najwspanialszych rezydencji w Rzeczypospolitej. Po wygaśnięciu linii męskiej Bonnerów zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli. Niestety, budowla padała też ofiarą najazdów i katastrof, które powodowały coraz większe zniszczenia. W 1587 roku zamek Ogrodzieniec zdobyły wojska arcyksięcia Maksymiliana, pretendenta do tronu Polski, a w 1655 roku, w czasie potopu szwedzkiego, stacjonowały tu wojska szwedzkie. Powstał w tym czasie pożar, który strawił znaczną część zamku. Na początku XVII wieku budowla znów padła ofiarą pożaru wznieconego przez wojska szwedzkie, przebywające tu tym razem w czasie wojny północnej. Od tego czasu postępował upadek zamku, gdyż koszty odbudowy przekraczały możliwości kolejnych właścicieli. Na początku XIX wieku ostatni mieszkańcy opuścili budowlę, której mury zaczęto rozbierać i wykorzystywać jako materiał budowlany. Obecnie zamek, jako trwała ruina, jest udostępniony do zwiedzania. Zamek można zwiedzać z miejscowym przewodnikiem. Nad zamkiem zawsze powiewa biało-czerwona flaga. Po II wojnie światowej, w latach 60. i 70. oraz 90. państwo polskie wykonało prace konserwatorskie i zabezpieczające, po których zamek został udostępniony do zwiedzania. W roku 2001 ruiny zamku stały się plenerem dla planu filmowego Zemsty według Aleksandra Fredry, reżyserowanego przez Andrzeja Wajdę. Również urocze ruiny zamku Ogrodzieniec posłużyły do planu filmowego Wiedźmin, kręconego ostatnimi laty przez stację Netflix.
Te ballade wam śpiewa skromny bard, co z Geraltem z Rivii wyruszył na szlak. Diaboła spotkał tam i szukał z nim zwady, z elfów chówcami urządzał biesiady. Pochwycili mnie podstępem, no bo jak, zniszczyli mi lutnie, skopali jak psa. Ciała nasze dźgał ten rogaty stwór, zapłakał nasz wiedźmin, mam dosyć już. Grosza daj wiedźminowi, sakiewką potrząśnij, sakiewką potrząśnij. Grosza daj wiedźminowi, sakiewką potrząśnij.
Ponoć w księżycowe noce na murach zamku pojawia się olbrzymi czarny pies, ciągnący za sobą wielki łańcuch. Jak twierdzą wtajemniczeni, jest to dusza bogatego i okrutnego kasztelana krakowskiego Stanisława Warszyckiego, jednego z panów zamku Ogrodzieniec. Legendy mówią, a obecni mieszkańcy potwierdzają, że na zamku nocami pojawia się ten pies pobrzękujący długim na 3 metry łańcuchem. Starsi mieszkańcy opowiadają, że nocą żaden koń nie ośmielił się przejść przez zamkową bramę, choć na zamkowym dziedzińcu nigdy nie brakowało soczystej trawy. O swoim spotkaniu z ogromnym czarnym psem w latach 60. opowiadają do dziś dwaj rolnicy, którzy nocą w przeddzień odpustu w Gielbie chcieli wygnać krowy na pastwiska, aby rano móc od razu do Giebła się wybrać. Nie tak dawno temu pewien młodzieniec, który nie chciał wierzyć opowieściom miejscowych nestorów, postanowił zanocować na zamkowym dziedzińcu. Jak później ze skruchą wyznał, w środku nocy najpierw usłyszał pobrzękiwania łańcucha, a następnie usłyszał za plecami powarkiwanie. I choć księżyc był w pełni, kiedy się odwrócił, niczego nie zobaczył, jednak dźwięk nie ustawał. Wystraszony, biegł przed siebie co sił w nogach, czując na karku trupio-lodowaty oddech, aż dotarł do stawu. Kiedy wskoczył do wody, przed nim ukazał się ogromny psi łeb. Na szczęście, letnie noce nie są długie. W dali zapiał kur, a czarny pies wyskoczył z wody i pognał do zamku. Korzenie tej legendy sięgają XVII wieku, kiedy to Mikołaj Firlej sprzedał zamek Stanisławowi Warszyckiemu. Miłośnicy historii zapewne dobrze znają barwne dzieje tego patrioty, który w czasie potopu szwedzkiego stał u boku Jana Kazimierza, bronił m.in. Częstochowy i gościł najznamienitszych dygnitarzy polskich. Co więcej, był też świetnym gospodarzem, który dbał o rozwój rzemiosła i rękodzieła w swych ziemiach. Jednak wśród peanów na cześć Warszyckiego pojawiają się tu i ówdzie opowieści o jego okrucieństwie. Uwielbiał ponoć tortury i folgował sobie w ich stosowaniu pod błahymi nawet pretekstami. Szczególnie okrutny miał być wobec swoich kolejnych żon, z których jedną chłostał na oczach poddanych, drugą kazał zamurować żywcem i wysadzić tą część zamku. Według opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie, Warszycki jeszcze za życia został porwany przez diabła do piekła i stamtąd nocami powraca na zamek pilnować swoich skarbów ukrytych przed wszystkimi. Skarby te miały stanowić posag jego córki. Jednak, choć strasznie bogaty, Warszycki nie dał córce nawet talara. W zamku jest również izba tortur, którą możemy z przewodnikiem zwiedzić i wysłuchać ciekawych opowieści. Obok ruin zamku jest park z atrakcjami dla dzieci i młodzieży. To również doskonałe miejsce na wycieczkę szkolną, przyjęcie urodzinowe czy też inną ciekawą imprezę. Jest tu szereg nowych atrakcji dla dzieci i dorosłych, które wzbogacą nasz pobyt na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej z zamku Ogrodzieniec. Kompleks składa się z 5 atrakcji, które są dedykowane nie tylko rodzinom, ale przede wszystkim sympatykom dobrej zabawy. Jest tu park miniatur, park rozrywki, park doświadczeń fizycznych, dom legend i strachów oraz tor saneczkowy. Jest gdzie spędzić weekend. W każdy wakacyjny piątek organizowany jest wieczór z duchami, podczas których przewodnik zabierze uczestników w podróż po zamkowych murach, opowiadając owiane legendą historię, a z ciemnych zakamarków wyłonią się niespodziewanie zjawy i upiory. Nieopodal zamku Ogrodzieniec znajduje się zrekonstruowany gród królewski na Górze Birów. Jest to niezwykle cenne wzgórze jurajskie pod względem archeologicznym, przyrodniczym i krajobrazowym. To tylko 20 minut spacerkiem od zamku. Serdecznie zapraszam Państwa na ten uroczy zakątek Jury, tym bardziej, że niebawem będzie wiosna, gdzie miejsce stanie się niezwykle atrakcyjne.